uwierzysz. Nie uwierzysz.
Ej, dobra, stara, widzisz?
Stara, to jest hit, to co się stało.
Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fucker na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Kochani, dzisiejszy odcinek jest odcinkiem, który powtarzam. To jest coś, co zrobiłam rok temu równo. Dlaczego? Bo zbliża się 10 listopada, czyli moje urodziny. A w moje urodziny robimy 26 życiowych lekcji. Nie pamiętam, jaki był tam ten odcinek, tytuł odcinka. Muszę to sprawdzić, jak mam być szczera. Nieważne, 25 życiowych lekcji, które wyciągnęłam 26 w tym roku. Wyciągnęłam ze swojego życia. Rok temu mieliście 25, w tym roku mamy 26. Więc nie będę tego przeciągać, kochani, a po prostu ruszę do lekcji, które wyciągnęłam. Lekcja numer 1, kochani. Nikt nie widzi drogi, a jedynie sukces. Więc co mam na myśli, kiedy o tym mówię? Nikt nie widzi drogi, ale sukces. To często słyszę i w ogóle też często rozmawiam o tym z moimi klientkami, które osiągają jakieś sukcesy, czy to jest super relacja. A dzisiaj akurat moja klientka zaprosiła mnie na swój ślub i wszystko wygląda pięknie, jak o tym gadamy teraz, o tym, że ona wybiera sukienkę, ma swoją wymarzoną salę, ma swój wymarzony termin. A tak naprawdę przez ostatnie 10 miesięcy było multum łez, żeby pracować nad relacją, w której jest teraz, nad sobą, nad wszystkim. Więc wszyscy, którzy pewnie teraz to widzą, ale nie widzą naszych spotkań, które były co tydzień, myślą sobie, Boże, jakie ona ma idealne życie, jaki ma idealny ślub, jakie wszystko jest idealne. A jeszcze 2 tygodnie temu nie mogła znaleźć terminu na swój ślub i wszystko było tragiczne. Plus jeszcze wszystko było tragiczne 6 miesięcy temu, albo w styczniu, kiedy przyszła do mnie po raz pierwszy. Czyli nikt nie widzi tej całej drogi, którą ona wykonała, żeby tę relację mieć, żeby ten związek mieć, tak? Bo my często myślimy, przychodzimy i mówimy, Boże, oni mają takie idealne życie, wszystko jest takie super, wszystko im się tak układa, biznes, przyjaciele, rodzina, pieniądze i tak dalej. A tak naprawdę wszyscy, żeby dojść do tego miejsca, w którym jesteśmy teraz, musieliśmy pracować nad czymś. Nikt nie widzi godzin terapii, na przykład takich par terapii, nie? Gdzie one muszą przegadywać swoje problemy. Nikt nie widzi tego, że ktoś, kto osiągnął jakiś sukces w biznesie, musiał wstawać o 5 rano, musiał pracować, musiał dawać z siebie 100%, musiał się wyrzekać niektórych rzeczy. Nie mógł sobie kupić tego, pojechać na wakacje tam, nie mógł wyjść ze znajomym wieczorem. Oczywiście chcemy wprowadzać wszyscy balans, ale pamiętajmy, że każda decyzja niesie ze sobą jakąś stratę, tak? Super, na przykład ja, nie? Wszyscy widzą to, że mam mega dużo followersów na Instagramie, czy tam na TikToku, że ludzie mnie słuchają, mam klientki, sprzedaję kursy, jestem szczęśliwa i spełniona w swojej pracy, a nikt nie widzi tego, ile razy byłam nieszczęśliwa i niespełniona w innych pracach. Nikt nie widzi tego, ile czasu wkładam dziennie na to, żeby zrobić to, że wstaję o godzinie 6 rano, że kładę się spać o 24, że moje myśli krążą mocno w mojej pracy, że czasami mam mega niepokoje, mega zastanawianie się, a wszystko wygląda idealnie, nie? Że na przykład mieszkam w swoim wymarzonym mieście, mam super przyjaciół, super relacje i tak dalej. Nikt nie widzi też tego, ile wypłakałam przy tym, ile poświęciłam tego, że mieszkając na przykład w Paryżu, poświęciłam to, że na przykład nie widuję swojej rodziny. Więc tak naprawdę każdy sukces, każda duża firma, każda super relacja to są godziny, godziny poświęcone na pracowanie nad czymś, nad różnymi wyrzeczeniami i nad różnymi rzeczami, które musimy poświęcić, żeby coś dostać. I tak wszyscy widzimy po prostu ten cel, tą drogę. Gadałam z moim przyjacielem i on mówi, Boże, do niego ludzie piszą, że jak fajnie, że on się przeprowadził do Hiszpanii i tak dalej, że musi się super żyć. I gadamy o tym i on mówi, Oliwia, pamiętasz, jak się przeprowadziłem do Hiszpanii, jak było mi tam ciężko, jak nie mogłem się odnaleźć, nie wiedziałem, co robić, jak nie byłem pewny, czy to jest to miejsce, czy chcę innego miejsca i tak dalej. Więc wszyscy widzą ten super obraz, że on mieszka sobie w Hiszpanii, że jest piękne słońce i tak dalej, ale nikt nie widzi tego, że właśnie jak się przeprowadzacie do nowego miejsca, to jesteście samotni, nie macie przyjaciół, nie macie z kimś porozmawiać, czujecie, że po prostu zmieniliście swoje życie i nie jesteście pewni w ogóle, czy jesteście w dobrym miejscu, nie? Druga lekcja, kochani. Czasami rzeczy, które łamią twoje serce, naprawiają twoją wizję i sprawiają, że sobie o niej przypominasz. Wiele razy w moim życiu miałam sytuacje, które mocno łamały moje serce i na myśli chyba mam tutaj, kochani, rzeczy, jak na przykład odrzucenie czy to z pracy, czy to odrzucenie od mężczyzn. I bardzo często na przykład z moim byłem, kiedy byłam z nim w relacji i byłam mu tak oddana i widziałam to całe nasze życie razem i tak naprawdę totalnie zapomniałam o swoich marzeniach, o swoich planach tylko po to, żeby być z nim i zrealizować jakąś wizję z nim, która w ogóle była nie do zrealizowania, bo chodziło mi o to, żebym poświęciła w niej swoje marzenia. To kiedy on mnie zostawił, myślałam, że to jest najgorsza rzecz, która się stała. Ja często mówię, że odrzucenie to zbawienie, bo to, gdy on mnie zostawił, było momentem, w którym ja musiałam totalnie przejść przez swoje życie od początku do końca. I ostatnio sobie nad tym myślałam, że jak bardzo musiałam być spragniona miłości, żeby błagać osobę, która mnie zostawiła, o to, żeby chciała ze mną znowu być. I myślę, że to była rzecz numer jeden, która pomogła mi dojść do tego, kim jestem teraz, czyli po prostu zastanowienia się nad tym, co jest dla mnie ważne i dlaczego tak bardzo nie kochałam siebie, albo inaczej, tak bardzo pragnęłam miłości, że byłam w stanie zrobić wszystko, żeby tylko ją dostać. Kochani, gdyby nie to, nigdy w życiu nie weszłabym w pracę nad siebie. Nigdy w życiu bym nie pokochała siebie i przypuszczam, że nigdy w życiu bym nie była tutaj, gdzie jestem teraz, nagrywając ten podcast dla was. Bo w jakiś sposób zaczęcie podcastu w ogóle było jakąś taką moją terapią. Gdzieś ja wrzucam te swoje emocje po rozstaniu z moim byłym. To była forma, która pomagała mi po prostu przejść przez wszystko, co się zdarzyło w tamtym czasie. I po prostu przeanalizować, wyrzucić siebie i okazało się, że to jest pomocne dla ludzi, dla was, dla wszystkich. Także to naprawiło mi tą moją wizję, to złamane serce tego, że ja w sumie chcę robić zupełnie inne rzeczy w swoim życiu. Że ja zupełnie inaczej chcę żyć, nie tak jak z moim byłym w małym mieście, z jego rodziną, bez opcji rozwoju. Chcę poznawać ludzi, zwiedzać świat, rozwijać siebie. Nie chcę być stay at home wife, chcę być jakby wszędzie. I mogę być wife, ale nie muszę być tą wife jakby w domu i z tym, że ktoś mi nakazuje coś robić, że potrzebuję więcej wolności, więcej wyrażania się i na pewno partnera, który po prostu potrafi robić to ze mną. Rzecz numer 3. Krytykowanie partnera nigdy nie zainspiruje go do tego, żeby chciał się dla ciebie wykazać. Kochani, jeśli chcecie, żeby wasz partner się dla was zmienił, na pewno nie możecie go wiecznie krytykować i obrażać. Jeśli chcecie, żeby wasz partner się dla was zmienił, to musicie dać mu przestrzeń, bo jeśli wy będziecie wchodzić w rolę atakującego go, no to on zacznie się bronić. To jest normalne, gdy ktoś nas atakuje, gdy jesteście na ulicy i ktoś wychodzi do was, wyciąga pistolet, nóż, no to okej, możecie uciekać. No to tak też może ten mężczyzna robić, może uciekać od was po prostu, czyli oddalać się od was. Albo jeśli ktoś was chce uderzyć, no to też robicie cios, którym chcecie mu zadać w powrotnym, tak? Za każdym razem, jeśli krytykujecie swojego partnera, to on po prostu się oddala i ten cios wam oddaje, co nie buduje relacji w żaden sposób. Zamiast tego, jeśli coś was boli w relacji, powinniście powiedzieć, że jest wam przykro, że czujecie się odrzuceni, czujecie się smutni, czyli bierzecie wszystkie emocje, które czujecie na siebie, żeby ten wasz problem był lepiej zrozumiany przez partnera, a żeby on nie czuł się atakowany. Numer 4. Przestań pytać tej osoby, dlaczego wciąż to robi i zacznij pytać, dlaczego wciąż na to pozwalasz. Kochani, to mówię często, że ludzie nie traktują nas gorzej niż my im na to pozwalamy. Czyli na tyle, ile my pozwalamy komuś nas traktować, nas w jakiś sposób, ta osoba nas tak traktuje. Czyli jeśli my nie mamy jakichś granic ustalonych i pozwalamy komuś wchodzić nam na głowę, no to ta osoba będzie nam wchodziła na głowę i będzie robiła z nami wszystko, co chce, bo my na to pozwalamy, bo my nie mamy tych granic, nie wyznaczyliśmy żadnych jakichś takich linii. Czyli to nie jest tak, często przychodzi ktoś i moje klientki, czy ktoś mówi, dlaczego mi to robi? Pytanie jest, dlaczego na to pozwalasz? Czy pozwalasz na to, bo brakuje ci miłości i boisz się być sama? Czy boisz się, że jesteś niewystarczająca? Czy boisz się tego, że zostaniesz odrzucona? Czy boisz się tego, że właśnie musisz udowadnić coś ciągle? Jak tego nie udowodnisz, to będziesz się sobą źle czuła i tak dalej. Także wszystkie odpowiedzi, kochani, są w nas, nie w tej drugiej osobie. To my znamy odpowiedź na to wszystko, ale musimy zacząć pytać siebie, jaki jest problem, nie? Musimy zacząć pytać siebie, dlaczego pozwalamy komuś nas tak traktować. No bo ta osoba nie wiedziała, jak można nas traktować, dopóki nas nie poznała, nie? To my w jakiś sposób pokazaliśmy jej, że można nas tak traktować. Jeśli ja się spotykałam zawsze z mężczyznami, którzy mogli robić ze mną, co chcieli, dzwonić do mnie, kiedy chcieli, mogli nie planować nic, nie wkładać żadnej energii, no to oni nie wiedzieli tego od początku, że mogą tak robić. Oczywiście, kochani, są ludzie, którzy będą was tak traktować, bo tacy są. I wtedy wy mówicie tylko pani, pozwalacie na takie traktowanie, tak? Więc was nie traktują wtedy w żaden taki sposób, bo nawet ich nie dopuszczacie do tego, żeby mogli być w waszym życiu. Ale jeśli pozwalacie na jakąś sytuację przez dłuższy czas, no to pytanie, dlaczego na nią pozwalamy? Numer 5. on, ona powinna to wiedzieć, to jedno z najbardziej niebezpiecznych zdań dla związku. Dla związku, dla przyjaźni, dla relacji, dla wszystkiego, kochani. Za każdym razem, kiedy chcecie powiedzieć, że ona powinna to wiedzieć, on powinien to wiedzieć, to się wiąże, kochani, z tym, że myślicie, że ludzie wam czytają w myślach, a ludzie wam nie czytają w myślach. Dlaczego wam ludzie nie czytają w myślach? Bo każdy urodził się inny, każdy ma inne doświadczenia, każdego spotkało co innego. I prawda jest taka, że nikt nie będzie wam czytał w myślach, bo się nie domyśli w większości przypadków. I często słyszę to też od kobiet, że no ale on powinien to wiedzieć, że tak się robi. Nie, on nie musi tak wiedzieć. Możesz mu powiedzieć o tym, że chciałabyś, żeby tak było. Jeśli on tego nie spełnia i nie reaguje na to, o co go prosisz, no to okej, nie? Tak samo w przyjaźni. Ona się powinna domyślić, że mnie to zdenerwuje. No nie, bo może ją te rzeczy nie denerwują, może nie została tak wychowana, może u niej w domu było na to przyzwolenie i tak dalej. Znowu, nie znaczy, że mam na to pozwalać, znaczy, że mam komuś zwrócić uwagę, powiedzieć i zakomunikować, kochani. To jest podstawa wszystkiego. Numer 6. Bycie smutnym po podjęciu decyzji nie znaczy, że to była zła decyzja. I tu często, kochani, możemy się odnieść do relacji, do przyjaźni. Jakiś czas temu wspominałam o tym, że często przyjaźnie się kończą, nie? Że często musimy odejść od jakiejś osoby, bo ta osoba dłużej nam nie służy, może my nie służymy jej. Relacje czasami są toksyczne, przyjaźnie czasami są toksyczne. No i ze wszystkim idzie sentyment. No bo czasami mieliśmy kogoś w naszym życiu jakiś dłuższy moment. I kiedy odchodzimy od tej osoby, kiedy podejmuję decyzję, że może to jednak nie jest coś, co mi służy, może to jednak nie jest coś, co wspiera mnie już dłużej, przychodzi smutek, przychodzi pustka, robi się dziura. Coś, co było, nagle tego nie ma. Nasz mózg zaczyna wariować, mówi, przecież tak zawsze było, więc chodzą stare schematy. Czujemy, że jesteśmy w jakimś niebezpieczeństwie, w zagrożeniu. Kurde, mieliśmy dobre wspomnienia z tą osobą, było tak fajnie kiedyś, a teraz już jej nie ma. Brakuje nam tych wspomnień, czy jeszcze kiedykolwiek będzie tak fajnie, nie? Tysiąc pytań w głowie i smutek po prostu. I to jest okej, kochani. To jest okej, że jak coś się kończy, to jesteśmy smutni, bo to kiedyś było w naszym życiu i może przez jakiś pewien okres naszego życia sprawiało nam dużą radość i nagle nie ma tej radości, nagle jest pustka. To nie znaczy, że to była zła decyzja, bo jeśli my byliśmy w toksycznej relacji przez 90% czasu, nasz partner stosował na przykład przemoc psychiczną na nas albo fizyczną, a 10% czasu było super, radosna chwila i tak dalej, i my się przyzwyczailiśmy do tego, że ktoś jest, że ktoś nas kocha, kocha w cudzysłowie oczywiście, no to może nam być przykro. Kochani, powiem wam tak, kiedy ja odcinałam się od mojego taty i podjęłam decyzję, że nie chcę mieć z nim już kontaktu, miałam mega dużo wspomnień z moim tatą, które były super wspomnieniami, mega pozytywnymi wspomnieniami. Ale odcięcie się od niego było decyzją, która nie była zła. To była decyzja, która była dobrą decyzją, bo na dłuższą metę ja nie miałam takich toksycznych zachowań, wzorców, bodźców, które ciągle mi mówiły, że jestem niewystarczająca i tak dalej. Choć może mój tata nie chciał do końca zawsze tak robić, może po prostu to jest coś, co wyniósł z domu, może to była jedna forma komunikacji, jaką miał. Niestety ona była nieskuteczna. On nie był otwarty na zmianę jej, nie? Byłam smutna, ale to nie znaczy, że to była zła decyzja, bo na dłuższą metę to była dobra decyzja, która pomogła mi odbudować też moje poczucie własnej wartości. Następne. To, że to była dobra osoba, nie znaczy, że to była dobra osoba dla ciebie. Kochani, znam bardzo dużo ludzi i bardzo dużo osób, które wchodzą w relacje, bo to jest dobra osoba. Tylko, że to, że ktoś jest dobrą osobą, albo na przykład jest dobrym ojcem, jest dobrym synem, nie znaczy, że jest dobrym partnerem. To, że ktoś jest dobrym biznesmenem, nie znaczy, że będzie dobrym mężem, nie? Czasami przykładamy jedną cechę osoby na wiele innych rzeczy. Czyli, że to, że ktoś jest dobry w jednej dziedzinie, nie oznacza, że będzie dobry w drugiej dziedzinie. To zdanie możecie rozumieć też w ten sposób, że to, że ktoś jest dobry, nie oznacza, że macie z nim być w związku. To, że ktoś jest dla was miły, nie znaczy, że macie być z nim w związku, kochani. To jest minimum, to jest podstawa, myślę, że każdej takiej decent osoby, to, żeby być miłym dla drugiego człowieka, prawda? I to, co widzę nawet ostatnio, gadałam z moją znajomą i ona mówi, on mnie traktuje najlepiej ze wszystkich ludzi, których poznałam. I ja mówię, okej, dobra, no traktuję cię najlepiej ze wszystkich ludzi, których poznałaś. Ale czy to jest rzeczywiście ta osoba, z którą chcesz być, czy po prostu dobrze cię traktuje? I to jest tyle. I ona była taka, no po prostu dobrze mnie traktuje, najlepiej z nich wszystkich. A macie o czym rozmawiać? Większość czasu tak flirtujemy, śmiejemy się i tak dalej. A okej, czyli po prostu dobrze cię traktuję. No to, że ktoś was dobrze traktuje, znowu to jest minimum. To jest trochę zadowalanie się. I nie mówię, żebyśmy nie doceniali dobrych ludzi, ale pamiętajcie, że są jeszcze inne rzeczy, takie jak wartości, kompatybilność, to, czy jesteście do siebie dopasowani, a to, czy jesteście na podobnym poziomie emocjonalnego rozwoju, to, czy ktoś jest otwarty na rozwój, jeśli wy jesteście otwarci na rozwój, to, czy możecie razem rosnąć, rozwijać się i tak dalej, nie? Więc to nie jest jedna rzecz, kochani. A wiem, że przez to, że uważam, że wszyscy są teraz tacy tragiczni, wszyscy mężczyźni są źli, to po prostu czasami trochę się zadowalamy tym, co jest, a nie zawsze to jest najlepsze dla nas. Rzecz następna. Każda krytyka jest punktem widzenia. Nie odzwierciedla ciebie, ale rzeczywistość osoby, która ją wypowiada w twoim kierunku. Za każdym razem, kiedy was ktoś krytykuje, kochani, to prawdopodobnie to wychodzi coś z niego, z jego wnętrza i tak dalej. W ogóle ludzie, którzy mają czas na krytykę, która nie jest konstruktywną krytyką, która ma w jakiś sposób wam pomóc, wszystkie komentarze na TikToku, Instagramie. Kto ma na to czas? Kto ma na to czas? Naprawdę. Kochani, ja nigdy w życiu nie dodałam żadnego komentarza na żadnego TikToka, Instagram. Nigdzie. To, że ktoś was krytykuje, jesteście brzydcy, grubi, głupi. Jeśli ktoś wam naprawdę chce w czymś pomóc, to jest to raczej inny sposób tą krytykę wobec was skonstruuje. Jeśli to jest po prostu bezpodstawna krytyka, żeby wam dowalić, to każdy zawsze znajdzie jakiś powód, kto nie kocha siebie, żeby jeszcze bardziej pokazać sobie, że jest lepszy od innych, udowodnić coś sobie i często to udowodnienie dzieje się tym, że po prostu dowala wam, kochani. Więc zazwyczaj to nie jest tak, że rzeczywiście tak jest, tylko ktoś coś widzi w dany sposób. Kwestia wychowania, kwestia własnych wad, kwestia własnej miłości do siebie albo jej braku w sumie. To jest rzeczywistość tej osoby, która to wypowiada. Nie znaczy, że to w ogóle jest rzeczywistość świata, który jest wokół was, albo rzeczywiście rzeczywistość tego, jaką jesteście osobą. Tak? Bo ja ostatnio dałam wam, zrobiłam odcinek na YouTubie, powiedziałam wszystkie rzeczy, które usłyszałam od moich byłych, od mężczyzn w moim życiu. I tam było często, rzucane były komentarze w moją stronę, że jestem too much, że jestem za dużo mówię, że ludzie się czują przy mnie niekomfortowo. A jakoś wszystkie moje klientki ze mną są, widują się ze mną, jakoś wszyscy się czują komfortowo. Wszyscy moi przyjaciele czują się ze mną komfortowo. To były zazwyczaj osoby niepewne siebie, których na przykład przytłaczało to, że ja jestem osobą pewną siebie. Wiem, czego chcę, stawiam granice, tak? Że jestem too much. Tak, dla kogoś, kto nie potrafi udźwignąć moich potrzeb, w ogóle potrzeb, które nie są nie wiadomo jakie, zawsze będę too much. Dla kogoś, kto nie potrafi zadbać o siebie, nie będzie potrafił zadbać o drugą osobę, tak? Znowu, punkt widzenia. Dlatego, kochani, nie powinniśmy brać do siebie niczego personalnie, nawet jeśli chodzi właśnie o odrzucenie, co często mówię. Że nawet jak ktoś często nas odrzuca, to jest dlatego, że sam ma jakieś swoje wewnętrzne rzeczy, z którymi walczy. Wiele osób nie potrafi się otworzyć na miłość, wiele osób jest niedostępnych emocjonalnie, wiele osób jest unikających bliskości, boją się bliskości, chodzi przez ich rodzinę, kiedyś byli odrzuceni, kiedyś byli zostawieni, więc boją się, że to się znowu powtórzy i tego unikają, dlatego nigdy nie zbliżają się do drugiej osoby i tak dalej. Także jest kupa, kochani, powodów, przez które ktoś nas odrzuca albo myśli o nas w dany sposób, albo widzi nas w dany sposób tylko dlatego, że to jest jego punkt widzenia, który nie ma nic związanego z nami. I to jest to, co łączę z kolejnym punktem, numer 9, że emocjonalnie niedostępna osoba sprawi, że będziesz czuł, że twoje podstawowe potrzeby to za dużo. To jest to, co powiedziałam wcześniej. Wiele z moich byłych mężczyzn, z którymi się spotykałam, byli niedostępni emocjonalnie, jak już wiecie, przez mojego tatę, który też był niedostępny emocjonalnie. I oni bardzo często sprawiali, że ja czułam, że moje potrzeby to jest za dużo, że potrzeba kontaktu, zadzwonienia czasami, wiadomości, spotkania. To są po prostu za duże potrzeby, tak? Tylko dlatego, że te osoby były niedostępne emocjonalnie. Czyli jeśli ktoś nie ma pokładów emocjonalnych na coś w takiej formie, w normie, to będziecie czuli, że jesteście tłumacz, tak jak wspomniałam w poprzednim przykładzie. Następną rzeczą, powiązaną również z tym, jest to, że nie możemy sprawić, żeby ktoś nas pokochał bardziej, dając od siebie więcej miłości. Możemy jednak kochać siebie wystarczająco, żeby odejść od czegoś, co nie jest dla nas i zrobić miejsce na miłość, na którą zasługujemy. Więc do czego tu dążę, kochani? Nie musicie robić więcej, więcej, wyprówając flaki z siebie i próbując zrobić wszystko dla osoby, która nie chce zobaczyć nawet, że robicie dla niej wszystko. Nigdy to nie sprawi, że ta osoba pokocha was bardziej. Jedyne co, to tylko kiedy my kochamy siebie bardziej, możemy odejść od takiej osoby i właśnie zrobić miejsce dla kogoś, kto jest tą odpowiednią osobą, która doceni tą naszą miłość, nie? Niektórzy nigdy nie docenią naszej miłości, bo oni zostali nauczeni tego, czym jest miłość. Nie wiedzą, czym jest miłość, boją się jej otrzymać i nie mają też pokładów, żeby jej dać. Na przykład mój tata nie, mojej mamie. A moja mama miała tyle miłości do siebie, że potrafiła odejść od mojego taty i znaleźć mężczyznę, który po prostu dał jej tą miłość. I nie musiała dawać więcej niż dawała mojemu tacie. Dała tyle samo, a ktoś to po prostu cenił, wziął. I ostatnie dwa, kochani. To, co jest dla ciebie przeznaczone, nie zawsze cię znajdzie. Musisz być otwarty na przyciąganie tego i nie zajmować się ludźmi i rzeczami, które nie są dla ciebie. Kochani, jeśli wy będziecie się skupiać na ludziach, którzy nie są dla was, tych złych, z którymi randkujecie i się spotykacie, prawdopodobnie możecie przegapić miłość swojego życia. Jeśli będziecie siedzieć w domu, nie będziecie z niego wychodzić i nie będziecie wychodzić do ludzi, nie będziecie próbować nowych rzeczy i tak dalej, prawdopodobnie nie osiągniecie nowych rezultatów, tak? Więc jeśli chcecie coś osiągnąć, jeśli potrzebujecie czegoś od życia nowego, jeśli chcecie znaleźć nową miłość, zrobić nowy biznes, zrobić cokolwiek, musicie wychodzić ze swojej strefy komfortu, musicie próbować, musicie zmieniać środowiska, musicie próbować nowych rzeczy. Nie możecie mówić, co jest mi przeznaczone, to mnie znajdzie, i siedzieć w domu zamknięty w czterech ścianach i nigdy z niego nie wychodzić. Kto was znajdzie? Jak was znajdzie? Spadnie z nieba? Czasami, jeśli chcecie coś, musicie włożyć trochę pracy i energii, żeby to dostać, bo nie spadnie nam to z nieba. Pomyliłam jeszcze akurat dwa, kochani. Jedno, które mam, przedostatnie, poprawka. Różnica między porażką a błędem. Porażka to błąd, z którego nic się nie nauczyłeś. Pamiętajcie, dopóki wyciągacie lekcje ze swoich doświadczeń, tak długo są to wasze lekcje, a nie są wasze porażki. Za każdym razem, kiedy robię coś w biznesie, kiedy robię coś z relacjami, z ludźmi, zadaję sobie pytanie. Okej, to nie wyszło tak, jak chciałabym, żeby wyszło. Nie biorę tego jako porażkę, biorę to jako przestrzeń do tego, żeby coś ulepszyć i żeby następnym razem było jeszcze lepsze, żebym mogła się z tego nauczyć. Bo jesteśmy tylko ludźmi, uczymy się i to jest cała zabawa, kochani. Proces nauki, wyciągania wniosków, udoskonalania się, to jest super, super zabawny proces. Nie ma co się stresować i mówić, że oni mają lepiej, ktoś miał lepiej i tak dalej. To, co powiedziałam na początku, może przed osobą, która osiągnęła już sukces z tym, co my chcemy, było 10 tysięcy różnych błędów, które popełniła, wyciągnęła z nich 10 tysięcy różnych lekcji i nareszcie osiągnęła sukces, prawda? Tak samo my. To nie jest porażka, dopóki widzimy, że coś było źle zrobione i następnym razem próbujemy to ulepszyć. Ale żebyśmy chcieli to ulepszyć, musimy najpierw to zajrzeć, przeanalizować to, usiąść ze sobą i przyznać się do błędu, a nie to wypierać, tylko po prostu zaakceptować fakt tego, że tak się stało i tak mogło być. I ostatnie, kochani, pewni siebie ludzie odchodzą, gdy ktoś ich nie szanuje, zranieni ludzie próbują zostać i walczą. To jest też jedno, co wspomniałam, kochani, nie? Że to jak z moim byłem, że ja walczyłam o to, że właśnie byłam taka zraniona i niepewna siebie, nie kochałam siebie, walczyłam o jego miłość. A kiedy przestałam w ogóle, już jakby doszłam do tego z czasem i nawet zaczęłam randkować na nowo, zrozumiałam, że jak ktoś nie chce, nie daje tego, co ja chcę, to ja po prostu odchodzę, nie walczę, bo wiem, że czeka na mnie coś lepszego. I tego, kochani, życzę wam wszystkim, żebyście wiedzieli, że czeka na was coś lepszego, bo czeka. Wykonajcie swoją pracę, wdrożcie moje lekcje. I za tydzień usłyszycie następne 13 lekcji. Wszystkiego najlepszego dla mnie, ale i dla was. Ściskam was, kochani. Buziaki!